Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maria, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: instytucje państwa wobec rodziny. A naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wykładowca też Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i do wyborów wojewoda lubelski.
Tak, do wyboru wojewoda lubelskiego, rzeczywiście. Kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim telewidzom, radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Panie profesorze, rodzina w obszarze, tak myślimy, zainteresowania polityki społecznej. Mówi się często o takiej polityce prorodzinnej, chociaż to takie, można powiedzieć, słowo potoczne, język potoczny. Ale nawet zobaczyłem, że studia analiz sejmowych, Kancelaria Sejmu, też w 2016 roku wydała dosyć obszerny dokument Polityka wobec rodziny w Polsce i wypowiadali się różni: charakterystyka demograficzna, kierunki polityki państwa wobec rodziny w latach konkretnych, kwestia polityki, cele, wartości, rozwiązania, sytuacja, no nawet trochę o dzieciach, o takiej prokreacji, jak pomagać, żeby rodzina była silna. Bo jeżeli rodzina też ma dzieci, no to i państwo tym samym jest silnym. Ale może od takiego umocowania konstytucja, bo dziś też się, no może wiele zmienia w świecie, wiele się zmienia w Europie. Polska też jest jakoś tak naciskana, wiele mówimy na temat jakiejś ideologizacji, jakiegoś takiego ataku na małżeństwo i na instytucje małżeństwa i rodziny. No i pytanie, czy mamy się o co opierać, czy mamy szansę na to, że ta rodzina przetrwa, że to będzie ta instytucja rodziny, na którą wszyscy będą zwracali uwagę, bo to fundament.
To jest kwestia rzeczywiście nazewnictwa, od tego ojciec zaczął, chciałbym pociągnąć chwileczkę ten temat. Sama nazwa polityka prorodzinna rzeczywiście jest pewnym zniekształceniem. Jest to w istocie polityka społeczna, że nie ma społeczeństwa bez rodziny, nie ma przyszłości społeczeństwa i nie ma przyszłości państwa bez rodziny. W tym sensie wszystko, co państwo robi i musi robić, bo to nie jest kwestia dobrej woli państwa, to jest kwestia odpowiedzialności za teraz i za przyszłość. Wszystko, co państwo robi i musi robić w obszarze rodziny, to jest obszar i można być fundament polityki społecznej, czyli wszystkiego tego, co służy społeczeństwu teraz i w przyszłości. To jest kwestia, która również musi być zrozumiana przez wszystkich nas. Znaczy państwo, czyli my wszyscy. Bardzo często rozumiemy państwo jako tych ich, tam, prawda, władzę gdzieś tam, powiedzmy, tego posła, co tu siedzi, prawda, czy tam tego ministra, czy prezydenta, przede wszystkim premiera, no w mniejszym zakresie, ale jednak również, czyli wójta, burmistrza, radę. Natomiast my to nie. Nie. My wszyscy jesteśmy państwem, my wszyscy jesteśmy społeczeństwem, czyli jedną z czterech składowych konstytuujących państwo. I my wszyscy musimy troszczyć się o to, co jest najważniejsze, czyli o teraz i przyszłość naszych rodzin, bez których naszego społeczeństwa nie ma. A często jest tak, że siedzimy w fotelu i narzekamy, że nie ma takich rozwiązań, takie są słabe, tutaj jest za mało pieniędzy, tu się nie pomaga, tam gdzieś znajdujemy rozmaite wymówki dla nas samych, którzy nie przykładamy wagi do tego, co jest najważniejsze. I w tym sensie trzeba uzmysłowić wszystkim, że bez troski o rodzinę, i to od prezydenta po najmłodszych rodziców i przyszłych rodziców, bez troski o rodzinę, bez rozwoju rodziny, przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków jawi się bardzo, bardzo nieciekawie. Dość powiedzieć, że dane statystyczne jednoznacznie pokazują, że jeżeli byśmy nie zatrzymali tego trendu dramatycznego spadku urodzeń w naszych rodzinach, to w perspektywie kilkudziesięciu lat, od 50 do 80 lat, będzie nas w Polsce o 14 milionów mniej, z 38 do 24 milionów spadnie populacja Polaków w Polsce. Co to oznacza? To oznacza zupełnie nowe państwo, czyli państwo tworzone zupełnie od podstaw, zupełnie nowy system edukacji, mówię o organizacji tej edukacji, zupełnie nowy obszar czy system gospodarczy, bo przecież będziemy mieli do czynienia z zdecydowanie mniejszą ilością osób. My, to znaczy nasze dzieci, nasi wnukowie. Dziś wydaje mi się, i to wydaje mi się kluczowe w tym momencie, zbyt mało mówimy o naszych obowiązkach wobec przyszłych pokoleń, o obowiązku solidarności z naszymi przyszłymi pokoleniami. Popatrzmy na naszego syna, na naszą córkę, popatrzmy na naszych wnuków, czy prawnuków, jeśli już ich mamy, i zobaczmy, w jakich oni przyszłości będą, w jakiej przyszłości, w jakim społeczeństwie będą żyli. To wszystko statuuje nasze obowiązki wobec rodziny.
Odzyskanie niepodległości. Jak tamte pokolenia, które nas poprzedziły, które na szali często postawiły życie, wszystko postawiły, żeby niepodległość odzyskać, żeby tą niepodległość, można powiedzieć, dalej podtrzymać, żebyśmy byli niepodlegli. Druga wojna światowa, prawda? Komunizm. Jakie konsekwencje ludzie ponosili, że chcieli być wierni, że właśnie wiedzieli, kim oni są i jaką Polskę chcą, i że tym fundamentem właśnie jest też rodzina.
To są bardzo głębokie tematy i głębokie obszary przemyśleń, które każdy z nas musi podjąć. Co jest celem naszego życia i co jest z nim najważniejsze? Nad tym musimy się pochylić, bo bez tego rzeczywiście będziemy zatrzymywać pewne negatywne trendy, będziemy próbować wprowadzić rodzinę i jej podstawowe funkcje na odpowiednie tory, ale bez takiego uświadomienia społeczeństwu od najmłodszych lat, kim jest człowiek, po co on żyje, jakie ma obowiązki w stosunku do drugiego człowieka, w stosunku do swojego środowiska, w którym żyje, w stosunku do swoich dzieci i wnuków. No bez tego rzeczywiście daleko społeczeństwo nie zajedzie. Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w świecie, nie tylko w Europie. Ten współczynnik dzietności jest niezwykle niski. To świadczy tylko o tym, że zatraciliśmy, ja to mówiłem kiedyś w tym studiu, ale wykorzystam moją obecność raz jeszcze tutaj, żeby wszystkim Państwu uświadomić. Myśmy zatracili poczucie obowiązku wobec funkcji rodziny, jakie mamy jako rodziny. A tą pierwszą podstawową funkcją jest funkcja prokreacyjna. To, że zdradzamy potomstwo, to nie jest kwestia tego, że cieszymy się, że mamy tego synka czy tą córkę i będziemy teraz pokazywać sąsiadom, rodzinie, to mamy, też, prawda? Ale... To jest oczywiście wspaniałe wydarzenie w życiu rodziny i wspaniała obietnica również na przyszłość. To jest uczestnictwo w dziele przekazywania życia. To życie przekazuje Pan Bóg, my jesteśmy pośrednikami, jesteśmy współuczestnikami tego przekazywania daru życia i od tego jesteśmy jako rodzice. Oczywiście nie wyklucza to sytuacji, w których są rodziny, które po prostu z jakichś powodów dzieci mieć nie mogą. Są zawsze jakieś sytuacje losowe, są zawsze jakieś schorzenia chorobowe i to wcale nie przekreśla dwóch małżonków bezdzietnych jako rodziny. Tu nie o tym mówimy, żeby tutaj później nie wyciągać jakichś negatywnych wniosków, ale mówimy o tej pierwszej podstawowej funkcji prokreacyjnej, funkcji rodziny. I tak patrzyli na rodzinę nasi przodkowie, ci, którzy tworzyli niepodległą Rzeczpospolitą od 1918 roku, którzy żyli, przecież jak oglądamy dokumenty z tamtych czasów, żyli w skrajnej nędzy. Nawet w Warszawie, jak oglądamy, nie wiem, choćby spojrzeć na Nikodemadyzmy, prawda, ten serial, który nam się podoba, tego starego z Romanem Wilhelmi, i zobaczyć, jak wyglądała Warszawa II Rzeczpospolitej, w jakiej nędzy żyli ludzie. A jednak te funkcje rodziny rozumieli doskonale. Ja zawsze, kiedy o tym mówię, przypominam sobie z anteny Radia Maryja mszę poranną tutaj z Torunia i ojca, który posługuje na co dzień w Kazachstanie. I tam jest przygotowanie, zdaje się, jeszcze do...
Zbigniew Kotliński.
Dokładnie. I on mówił o sytuacji, czyli o tej społeczności polskiej, która dzisiaj jest w Kazachstanie, która dzisiaj przygotowuje się do koronacji Matki Boskiej kazachskiej, która tworzy wspólnotę chrześcijańską tam na wschodzie tego świata, a która zrodziła się z tego, że po prostu matki, nawet w tych tragicznych warunkach, w których tam się znajdowały, zdradzały potomstwo, bo czuły, że tak powiem, swoje powołanie, swoją misję, swoje człowieczeństwo, krótko rzecz ujmując. Dzisiaj świat konsumpcyjny i świat, który czyni z nas egoistów, mówię z nas, bo wszyscy mamy, również ja, pewne, można powiedzieć, zarzuty wobec siebie i powinniśmy mieć. Świat czyni z nas egoistów i każe nam stawiać przede wszystkim na te dobra, które są tu i teraz. Żeby mieć wygodny dom, żeby mieć wygodny samochód, żeby móc spłacać kredyt za to wszystko, żeby móc pojechać na wakacje. No to dziecko, prawda, to zawsze jest jakiś koszt. I po to jest państwo. I po to są instytucje państwa, żeby po pierwsze wspomóc ludzi finansowo również, i to jest pewien bodziec, bo to nie jest kwestia, która załatwia sprawę, ale wspomóc finansowo w wychowywaniu potomstwa, po to, żeby zachęcić do zdradzania tego potomstwa, wspomóc również w organizacji życia rodziny, tworząc czy przeznaczając środki finansowe na tworzenie żłobków, na tworzenie klubów malucha, ale również na tworzenie klubów seniora, bo przecież rodzina to nie tylko małe dziecko i młodzi rodzice, rodzina to również starsze pokolenia, coraz więcej osób ze starszego pokolenia, ludzie, którzy potrzebują również pomocy, wsparcia, którzy są dzisiaj na emeryturze, którzy mieszkają z nami, nasze babcie, nasi dziadkowie. To jest cała rodzina, która wymaga opieki czy troski ze strony, że opieki to za dużo powiedziane, troski ze strony państwa. To są bodźce, które muszą być przekazywane ze strony instytucji państwa po to, żeby rodzina rosła w siłę i rozwijała się. Co jeszcze raz powtarzam, kwestie finansowe oczywiście są ważne jako bodźce, no ale z drugiej strony są też instytucje państwa, które muszą być nastawione na wychowanie młodych pokoleń, takie wychowanie i wtedy już powiedzmy już teraz tego możemy użyć, tego sformułowania, prorodzinne, prospołeczne. Znaczy, kim jesteś, po co jesteś, jakie masz obowiązki wobec własnej rodziny, jakie masz obowiązki wobec własnego społeczeństwa, własnego środowiska. I to są szkoły, to są przedszkola, które powinny odpowiednio wychowywać nasze młode pokolenia, wspomagać w wychowaniu, bo pierwszym podstawowym środowiskiem właściwym do wychowywania dzieci jest środowisko rodzinne. Ale szkoła, przedszkole powinno wspomagać ten proces wychowawczy w odpowiednim kierunku.
Właśnie ten konsumpcjonizm, że my będziemy mieli dystans, bo w tym momencie też musimy zrozumieć to powołanie, do czego jesteśmy powołani, tę odpowiedzialność też za państwo. Czy będziemy mieli dystans do tych zmian, które się przepraszam, dokonują. Kwestia też tej polityki państwa, czy jak ona jest prowadzona. Bo nawet odnalazłem taki artykuł już z 2007 roku. Projekt polityki rodzinnej rządu Jarosława Kaczyńskiego, gdzie pan Jan Maria Jackowski napisał, nawet na naszej stronie jest do zobaczenia już tych pewnych, ile zagrożeń ta można powiedzieć, walka o to, co rząd w trosce o polskie rodziny, prawda, że on się nim, praca, emerytura, mieszkania też, dziś możemy to jakby sprawdzić, to jest jakimś takim papierkiem lakmusowym, w którą stronę idzie Prawo i Sprawiedliwość, jakie było myślenie tych kilkanaście lat temu i co dziś proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, który został wybrany na drugą kadencję, bo tak mówimy, ten system prawny, ale władza ustawodawcza, mamy Sejm, jakie myślenie Sejmu, jakie są ustawy wprowadzane w państwo, żeby rzeczywiście to, co pan mówi, to myślenie ojca, matki, rodziców, takie prospołeczne, propaństwowe, proobywatelskie, ale też czy teraz sprzyjają właśnie parlamentarzyści, ta osoba, jaką tutaj pan jest jako ten reprezentant. Później kwestia władzy wykonawczej, bo i prezydent, jakie ma myślenie, czy jakie będzie miał przyszły prezydent myślenie, tak? Bo od niego też wiele zależy, wiele inicjatyw. Kwestia prezesa Rady Ministrów, kwestia całej Rady Ministrów, ministerstw. Mamy konkretne ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Nawet tak się zmieniło, bo ta rodzina została dodana jako ten pierwszy taki element.
Nie było Ministerstwa Rodziny. Rzeczywiście od początku funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli od końca 2015 roku mamy Ministerstwo Rodziny. To jest wyraźne podkreślenie wagi rodziny. No, proszę państwa, nie ma najmniejszej wątpliwości, że to, co zostało zrobione po wyborach 2015 roku, z października 2015 roku, dzięki głosom oddanym przez również rodzinę Radia Maryja, to są zmiany, które są, można powiedzieć, wręcz z dawna wypatrywane w społeczeństwie polskim. No, kwestia 500+ to jest oczywiście kwestia sztandarowa. Myśmy się już przyzwyczaili, że ono jest, to 500+ i ono nam się należy. Tak, ono jest i ono nam się należy i ono rzeczywiście zrobiło już wiele dobrego. To są miliardy złotych w skali całego roku, to jest 40 miliardów złotych na wychowanie dzieci w naszych rodzinach. W samym tylko województwie lubelskim już zdecydowanie ponad 5 miliardów złotych wypłacone rodzicom. Od lipca ubiegłego roku, jak pamiętamy, to 500+ jest na każde dziecko, nie tylko na pierwsze, w zależności od progu dochodowego. No i to spowodowało pewną rzecz, która musi być zauważalna. No, oczywiście oprócz zdecydowanej, radykalnej pomocy, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym i ubogim, no to mamy zmianę tego trendu, który jest absolutnie negatywny. Czy był negatywny? Według danych statystycznych z 2014 roku GUS-owskich miało się urodzić w 2017 roku i w 2018 roku około 350 tysięcy dzieci. Urodziło się odpowiednio w 2017 403 tysiące dzieci, a w roku 2018 388 tysięcy dzieci, a zatem około 90-95 tysięcy dzieci więcej niż przewidywali demografowie w Głównym Urzędzie Statystycznym jeszcze w 2014 roku, nie wiedząc, że będzie 500+. No, 95 tysięcy dzieci to jest oczywiście użyję tego sformułowania, chociaż mówiąc o dzieciach nie powinno, to jest kropla w morzu potrzeb tego społeczeństwa. Zaraz powiem dlaczego. No ale jednak to jest 95 tysięcy, czyli jedno wielkie miasto w Polsce więcej na przyszłość tego młodego pokolenia. Zmienił się trend, czyli to zahamowaliśmy spadek urodzeń. Ale proszę zwrócić uwagę, że dalej jesteśmy w bardzo, bardzo złym położeniu i od samego 500+ to nie będzie zależało, czy to położenie zmieni, tylko od naszego myślenia. O tym mówiłem, już dlatego do tego wracam. Jeszcze w końcu...
Przepraszam, tak się wtrącam. Czy możemy porównać do innych lat, gdy rzeczywiście rosło? Bo też mamy, któryś rok przyjmujemy jako taką bazę. Tak,
tak jest. Jeszcze w 1990 roku, 89-90, to były ostatnie dwa lata, kiedy mieliśmy dzietność na poziomie 2,1, czyli na takim poziomie i takim współczynniku dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń, czyli nie jest więcej zgonów od urodzeń i to było około 550 tysięcy dzieci rocznie urodzonych w Polsce. Zeszliśmy do poziomu 350 tysięcy dzieci już w 2003 roku. To bardzo ważna rzecz. Zobaczcie Państwo, że to się stało na przestrzeni od 90 do 2003 roku. Później już z tego poziomu się nie odbiliśmy. Dzisiaj się odbijamy, bo te 403 tysiące to już jest zdecydowanie więcej niż
zapowiedzieliśmy. Moglibyśmy też mówić tutaj o tej pewnej zapaści, tej niewydolności państwa, bo państwo, tak pamiętam, polityk Donald Tusk kiedyś jako rozwiązanie dla państwa, dla pracy, dla można by miejsca pracy dla ojca, matki, dla obywateli, mówił emigracja, zagranica, że to będzie rozwiązanie i dziś widzimy, że to ten moment, kiedy następowała zapaść i to pytanie o właściwą politykę państwa względem wszystkich obywateli, szczególnie tych, którzy dają nadzieję, że państwo będzie silne, będzie się rozwijało, bo myślimy, są małżonkowie, przyszli rodzice.
Ale to są dwie rzeczy. Po pierwsze rzecz, można powiedzieć, mentalności, wychowania i odpowiedzialności chrześcijańskiej. Nas chrześcijan w naszej ojczyźnie jest zdecydowana większość, nawet tych chodzących do kościoła. To też warto powiedzieć, bo do tego wrócę. Tych praktykujących, czyli uczęszczających regularnie do kościołów jest blisko 40% w Polsce. To jest największy odsetek w Europie. 40% dorosłych zobowiązanych przez katechizm kościoła katolickiego do niedzielnych przyświętych chodzi do kościoła. A jednak nie rozumieją oni tego, do czego są powołani jako małżonkowie, jako rodzice. I dlatego w 91 roku u progu tej wolności po okresie transformacji. Przypomnijmy sobie chyba najbardziej gorzkie, ale jednak najbardziej zapadające, jeśli chodzi o te kwestie, o których dzisiaj mówimy, zapadające w świadomości człowieka kazanie świętego Jana Pawła II z Kielc. To było w Kielcach rzeczywiście, kiedy mówił o tym, że te rzeczy nie mogą go nie boleć i nas wszystkich
nawet niedawno
boleć.
Na antenie Radia Maria
tak
przypominaliśmy te kazanie, te pytanie, ten rachunek sumienia.
Dokładnie. I jakim byłoby nieszczęściem, gdyby dla rodziców, mówił tam ojciec święty Jan Paweł II, gdyby rodzice traktowali dar życia swojego dziecka wyłącznie jako uciążliwość w ich życiu. To byłoby nieszczęście nieprawdopodobne. I do tego doprowadziliśmy. Ojciec Święty widział to już w 91 roku. Tą dramatyczną przemianę świadomości Polaków i to zachłyśnięcie się wolnością bez odpowiedzialności. Bez odpowiedzialności za siebie, za swoje środowisko, za przyszłość tego środowiska, za przyszłość tego narodu, za przyszłość tego społeczeństwa. Dlatego nawoływał właśnie w 91 roku w Kielcach. Warto to kazanie powtarzać, zwłaszcza na katechezach dla młodych ludzi, bo to pokazuje dokładnie, jakie są zadania młodych małżonków, rodziców w rodzinie. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony obchodzimy 30-lecie, szanowni państwo, wprowadzenia, właśnie to jest od 1 stycznia 90 roku, czyli miało dokładnie 30 lat, planu Balcerowicza. Przypomnijmy sobie, czym był plan Balcerowicza. Plan Balcerowicza to było wprowadzanie, ja to porównuję do chemioterapii lekkomyślnego onkologa, który co prawda wie, że ma zniszczyć komórkę rakową, ale używa zdecydowanie zbyt dużej dawki, nie patrząc na skutki uboczne. Balcerowicz zlikwidował hiperinflację. Balcerowicz zlikwidował dług publiczny i deficyt budżetowy, rzeczywiście go ograniczył zdecydowanie i te dwie wartości budżetowe zostały osiągnięte. Istotnie rzeczywiście na koniec lat 80. mieliśmy przepotężną inflację, pamiętamy o tym, totalny spadek wartości pieniądza polskiego, totalną zapaść gospodarczą z tym związaną, okropny deficyt budżetowy i w zasadzie państwo w totalnej ruinie gospodarczej. I rzeczywiście trzeba było podejmować reformy, które by temu przeciwstawiały się i się przeciwstawiły, tylko kosztem społeczeństwa, bo jednocześnie te reformy wprowadzane były kosztem średnich warstw, a w zasadzie średnich nie było, tylko tych najuboższych, których było najwięcej w Polsce. I co, do czego to doprowadziło? Doprowadziło do ogromnego ubóstwa, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie to ubóstwo i tak już występowało. Upadek PGR-ów, upadek przedsiębiorstw państwowych. Z tym związana wyprzedaż, ale to już nie o tym chcę teraz mówić. Brak pracy. Do 40% dochodziło bezrobocie w niektórych obszarach, a to bezrobocie przede wszystkim dotykało kobiety. Rozmawiałem kiedyś na antenie jednej ze stacji telewizyjnych z jednym z ekonomistów i mi to nieprawda, bo lata 90. to była aktywizacja życia kobiet. Jaka aktywizacja życia kobiet, skoro bezrobocie dochodziło do 40%, a wśród bezrobotnych najwięcej było kobiet? To była dezaktywizacja życia kobiet. To prowadziło do poczucia braku bezpieczeństwa ze strony rodzin polskich i to spowodowało, między innymi to spowodowało, przy również mentalności, o której mówił, i świadomości, czy tej zachwycięcia się tą wolnością, bezodpowiedzialności, o której mówił św. Jan Paweł II, to podwójnie doprowadziło do sytuacji, którą mieliśmy na przestrzeni od 90 do 2003 roku. Spadek urodzeń w Polsce o 200 tysięcy. Wyobraźcie sobie Państwo, 200 tysięcy dzieci mniej rocznie, to mamy 200 tysięcy, czyli mamy jedno miasto wielkości Torunia. Ile Toruń ma mieszkańców? Gdzieś koło tyle, tak? Czyli jeden Toruń mniej na przestrzeni ostatnich 30 lat. To jest kosmos. I dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, w której musimy sobie z tego zdawać sprawę. Mówi o tym Konstytucja w artykule 18. Tam jest rzeczywiście ten przepis artykułu 18 znakomicie napisany. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. To jest pierwsza wartość. Macierzyństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są pod ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Małżeństwo jako związek kobiety i rodziny, kobiety i mężczyzny, rodzina tworzona przez to małżeństwo, macierzyństwo, nie ojcostwo, macierzyństwo i rodzicielstwo.
Nie jako uciążliwość.
Nie jako uciążliwość, wartość. Nie jako wartość, która musi być chroniona i musi znajdować się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego? Dlatego, że od tego zależy teraźniejszość i przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej. I jeśli o tym mówimy, a wracam do tego, bo w poprzednim 2019 roku rozmawialiśmy o tym wiele, również w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, również w rozmaitych miejscach i było wokół tego wiele nieporozumień, również w naszym środowisku, to nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Znaczy, jeżeli my zaczniemy się obrażać na rzeczywistość, na fakty, które są bezsporne, i nie zaczniemy dostrzegać tych faktów, to nie wyjdziemy z problemu, który dzisiaj mamy i nie będziemy solidarni wobec naszych przyszłych pokoleń. Ja zwróciłem uwagę podczas jednego z wykładów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na jedną bardzo istotną prawidłowość, która dzisiaj występuje. Prawidłowość to może źle powiedziane fakt. I to jest fakt. Kiedyś kobiety rodziły w wieku 20-25 lat najpóźniej pierwsze dziecko. Kolejne, oczywiście w kolejnych latach. Ale pierwsze dziecko zrodzone było w wieku 20-25 lat. Nasze matki w większości, jak oglądamy dzisiaj i słuchamy siebie nawzajem, to rodziły nas właśnie w tym wieku. Moja mama świętej pamięci miała 20 lat, kiedy urodziła mnie. Ja jestem pierwszym dzieckiem w trzyosobowej rodzinie. Mam dwójkę rodzeństwa. I to była prawidłowość do 25 roku życia. Dzisiaj kobiety rodzą pierwsze dziecko w wieku 27-28-30 lat. No jeżeli zaczyna się rodzić dzieci w wieku 27-28-30 lat, to siłą rzeczy, i tu nie ma żadnego zarzutu wobec tych kobiet. To jest po prostu fakt. To tych dzieci rodzi się mniej. Nie urodzi się już trójki, czwórki, tylko najczęściej jedno bądź dwa. I ten model jednego dziecka w rodzinie rzeczywiście bardzo mocno wszedł w standardy życia polskich rodzin.
Myśli się, że...
Jeśli ojciec pozwoli, to dokończę. Tak. Bo po tym wykładzie zrodziły się ogromne nieporozumienia również w naszych środowiskach. Moje koleżanki nawet mówiły, że no w zasadzie to ja je obraziłem. Ja nikogo nie obrażam. Ja stwierdzam pewien fakt. Należy tak ukształtować życie społeczne. Należy tak ukształtować politykę społeczną państwa, ażeby pomóc kobietom w realizacji ich karier zawodowych, naukowych, w realizacji ich dążeń i w tym, żeby się samorealizowały zawodowo, ale jednocześnie, żeby nie zapominano o tym, że podstawową funkcją rodziny jest funkcja prokreacyjna, bo bez tego nie ma przyszłości naszych dzieci i naszych wnuków. I tu nie ma się co obrażać. Później byłem nazwany jakimś mizoginem. Pierwszy raz słyszałem to nazwę, że ja kobiet...
Muszę sprawdzić.
To jest ktoś, kto podobno kobiet nie lubi. No, kto mnie zna, ogląda dzisiaj, to wie, że ja naprawdę kocham wszystkich ludzi, a kobiety bardzo lubię. Więc na pewno
nie
jest... A żonę przede wszystkim. No, nie, pozdrawiam małżonkę, która jest przed telewizorem. Więc to nie jest kwestia wytykania komuś tego, że urodził zbyt późno pierwsze dziecko, tylko stwierdzenia faktu. wówczas, kiedy nasze matki, nasze babcie rodziły nas, czy naszych ojców w wieku 20 lat, 25, to nas było zdecydowanie więcej i nie było problemów społecznych i gospodarczych, z którymi dzisiaj się spotykamy, a do nich jeszcze za chwilkę pewnie przejdziemy. Musimy na to zwrócić uwagę.
No to te pytanie o te dążenie, jakie mamy dążenia, ku czemu idziemy, bo to też jest jakaś polityka, namysł państwa, czy tych odpowiedzialnych za państwo, namysł też nas, bo jak mówimy, prawo do tej kariery, kwestia rozwijania się państw, rozwijania się różnych sfer, no to też się przeciąga. Jeżeli kobieta ma skończyć studia, no to tym samym nie poczyna się dziecko w czasie studiów, po szkole średniej, po liceum, prawda? Ale trochę później. I to, czy to jest może też takim przyczynkiem, na ile tutaj to myślenie jest właściwe, zdrowe, właściwe podejście, no bo możemy patrzeć, że czy następuje taka zapaść w innych państwach Europy, na które się często powołujemy. Czy mamy jakieś wzorce, gdzie to wszystko jest jakoś tak zrównoważone, mądrze, wszystko skorelowane, bo na pewno mamy prawo do kariery, do nauki, do tych pragnień,
tak.
Bo one też świadczą o tym, że jesteśmy bardziej przygotowani, bardziej kompetentni też do zadań, które przed nami
więcej
są.
Na tym polega budowa dobra wspólnego. No, dobro wspólne w ujęciu filozoficznym, klasycznym i rzeczywistym, realnym, to jest wewnętrzny, osobowy rozwój każdego człowieka. Im człowiek jest bardziej wykształcony, im człowiek jest bardziej mądry jako członek tej społeczności, im bardziej rozwinięty wewnętrznie, im bardziej w związku z powyższym wyedukowany, tym lepiej dla całego społeczeństwa i tym lepsze, mądrzejsze, bogatsze jest
społeczeństwo. Pytanie, czy my za bardzo też nie liczymy, nie rachujemy, czy mi się opłaci, czy warto.
Ale generalnie, jeśli o tym mówimy, to każdy z nas, czy kobieta, czy mężczyzna, ma prawo do tego, żeby rozwijać się osobowo, rozwijać swoje kariery i rzeczywiście rozwijać się również zawodowo. Ale nie można zapominać o tej podstawowej rzeczy, która wynika również z artykułu 18. I nie wolno się obrażać na fakty. A fakty są takie, o jakich mówimy. Dziś jest nas mniej, bo nie rodzimy, nie zradzamy potomstwa, albo zradzamy je zbyt późno jako pierwsze i później nie możemy tego potomstwa zrodzić więcej. I teraz, co to oznacza? Bo można powiedzieć, a co to za różnica? Czy nas jest 38 milionów, czy nas jest 24 miliony na przykład? Otóż różnica jest kolosalna. I ona ma przełożenie choćby na życie poszczególnych gmin, które dzisiaj, zwłaszcza te gminy średniej wielkości i małej wielkości, 6, 5, 4 tysięczne, na tych jest najwięcej, borykają się już z ogromnymi, ogromnymi trudnościami. No jeżeli spadek urodzeń jest taki, że w gminie, z której ja pochodzę, w gminie Goszczanów w centrum Polski, wtedy, kiedy jeszcze ja chodziłem do szkoły podstawowej, to były lata 80, czyli wówczas, kiedy jeszcze rodziło się 550 tysięcy dzieci rocznie, było nas około 100 osób w roczniku, a zdaje się, że w 2013-2014 za te lata mam statystyki, urodziło się zaledwie 20 kilka osób w tej gminie, czy 25, no to jest spadek czterokrotny, to rodzi później ogromne problemy, jeśli chodzi o utrzymanie szkół, jeśli chodzi o subwencję oświatową na tą szkołę, jeśli chodzi o organizację systemu oświaty, jeśli chodzi w związku z powyższym również o możliwości inwestycyjne gminy.
Gmina Zakrzówek... Jest o opłacalności jakiejś polityki,
ale
prawda,
oczywiście. Gmina Zakrzówek dzisiaj w województwie lubelskim, żeby przejść na realia dzisiejsze. Zwracaliśmy na to uwagę panu premierowi podczas ostatniej jego wizyty w województwie lubelskim. Wiem, że przekazywał już ten problem panu ministrowi edukacji narodowej, bo pan minister o tym ze mną rozmawiał. To jest kwestia rzeczywiście dzisiaj nowego podejścia do kwestii organizacji systemu oświaty w takich małych gminach. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, pomimo tego, że, proszę zwrócić uwagę, dzieci w szkołach ubyło mnóstwo. W samym tylko województwie lubelskim to jest kwestia 30-40 tysięcy dzieci mniej na przestrzeni ostatnich 4 lat. Bo to jest kwestia tego niżu demograficznego, który szedł szkół. Pomimo tego, że ubyło dzieci w szkołach, to subwencja oświatowa wzrosła o 6 miliardów złotych na przestrzeni ostatnich 4 lat. To jest mnóstwo. 6 miliardów złotych więcej fizycznie przekazanych do budżetu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymywanie szkół. A przecież szkoły są dzisiaj absolutnie bazą, jeśli chodzi również o wspomaganie w wychowaniu. Mówiliśmy już o tym. I pomimo tego przekazania 6 miliardów złotych więcej generalnie w skali całego kraju w ramach subwencji oświatowej, małe i średnie gminy borykają się z ogromnymi trudnościami. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już znajdują się w sytuacji, w której są szkoły, gdzie uczy się 7, 7, czy 8, czy 9 dzieci. Coraz więcej jest szkół, w których jest więcej nauczycieli niż uczniów. To generuje koszty, pomimo tego, że subwencja oświatowa jest zwiększona. Wynika to z czego? Wynika to z faktu, że spadek urodzeń w tego rodzaju gminach, na przykład Zakrzówek, mówię o Zakrzówku w województwie województwie lubelskim, bo dane z tej gminy wójt przekazał, odnotowuje spadek kolosalny w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I to później rzutuje na nie tylko na samo życie szkół, nie tylko na zatrudnienie uczniów, nie tylko na jakość edukacji w poszczególnych szkołach, ale również później na życie gospodarcze, na możliwości inwestycyjne gminy. Skoro gmina musi dokładać coraz więcej mimo wszystko do oświaty, bo ma coraz mniej dzieci, no to siłą rzeczy nie ma pieniędzy i nie będzie miała pieniędzy na to, żeby inwestować w drogi, inwestować w infrastrukturę, inwestować w rozmaite inne obszary życia społecznego gminy, bo po prostu fizycznie to pieniędzy nie będzie miała. Więc to nie jest kwestia tylko tego, że jest nas mniej, więc jest nam wygodnie. Nie. Wygodnie może nam być w tym konkretnym momencie. Naszej rodzinie może być wygodnie z jednym dzieckiem niż trójką dzieci. No i realnie rzecz mówiąc jest wygodnie, tak?
No nawet każde dziecko dowieźć do innej szkoły.
Ubrać trójkę dzieci, ubrać jedno dziecko, to jest różnica. Pójść do kościoła z dwójką, trójką dzieci, a z jednym dzieckiem albo bez dziecka, to są też różne rzeczy. Dzisiaj siostra moja skarżyła się na to, że zwracano jej uwagę w kościele, że jej dzieci biegają po kościele. No idzie z dziećmi do kościoła, bo uczy dzieci wiary właśnie w ten sposób. No to niektórym przeszkadza ewentualnie, no ale jak się ma dzieci, które są w małym wieku, jest ich dwójka, no to siłą rzeczy trudno jest nad nimi zapanować, gdyby ich nie było, o ile byłoby wygodniej. Tylko to jest wygoda tu, na tym małym odcinku, bez myślenia o tym, co będzie za chwilkę w przyszłości. A za chwilkę w przyszłości, przez to, że mamy zapaść demograficzną, będzie potężny problem w Polsce. I jeszcze ojciec mówił o tych krajach wzorcowych.
Czy mamy takie, wzorce? Prawda? Tak.
No nie ma takich, dlatego że tam, gdzie ten współczynnik dzietności jest większy, a to jest Francja na przykład, a to są na przykład Niemcy, to nie jest współczynnik dzietności, który by dotyczył Niemców i Francuzów, tylko społeczeństwa tam zamieszkującego. A jak to społeczeństwo dzisiaj wygląda i jak bardzo struktura społeczna i religijna zmieniła się we Francji i w Niemczech na przestrzeni tylko ostatnich 50 lat, to dokładnie wiemy i chyba nie do takiego modelu społeczeństwa dążymy. Dążymy do modelu społeczeństwa, które będzie społeczeństwem polskim, chrześcijańskim, nie ze względu na jakieś nacjonalizmy, tylko ze względu na myślenie o tym, w jakim środowisku, w jakiej kulturze, na bazie jakich wartości będą żyły w przyszłości nasze dzieci i nasi wnukowie. To jest kwestia wolności i odpowiedzialności. Odpowiedzialności w wolności i naszej solidarności z przyszłymi pokoleniami. A zatem polityki społecznej, a nie takiej stricte tylko prorodzinnej tu i teraz.
A pan był takim też przedłużeniem rządu jako wojewoda. Pan myśli, ta realizacja, tak konkretnie, bo pan też nam nakreślił, co powinniśmy robić, albo co kto powinien robić. I przede wszystkim ta świadomość też polskiej rodziny, polskiego małżeństwa, polskiego społeczeństwa, obywateli, jak bardzo powinniśmy być odpowiedzialni tutaj za przyszłość narodu, chociażby, żeby ta rodzina była silna. I można by się tak usprawiedliwiać jedni drugimi, prawda? Za małe mamy tych ludzi, tych dzieci, no to też mamy tu zapaść, kolejna zapaść. Ale to myślenie u polityków, dziś ta polityka też jest bardzo zróżnicowana, już nie mówię o tych tendencjach takich, zabijanie dzieci nienarodzonych, eutanazja, te zagrożenia takie bardzo realne, nieludzkie, to i znowu Jan Paweł II tam w Kaliszu przypominał nam, po co jakakolwiek ekonomia, po co cokolwiek, gdy mówił, przytaczał słowa Matki Teresy, cokolwiek robić, jeżeli my u samej podstawy jesteśmy tymi, którzy zabijają dzieci nienarodzone. Ale kwestia właśnie tego myślenia u polityków, w rządzie, czy my rzeczywiście stwarzamy właściwe, dobre warunki, które chronią, które jakoś pokazują, że to małżeństwo, mężczyzna i kobieta, rodzina to priorytet w myśleniu państwa, różnych, prawda, agent państwowych, począwszy od rządu, właściwego ministerstwa i tak dalej, organizacji różnego rodzaju. Bo nawet to, że taka współpraca szkoły, kuratoria, prawda, to co pan mówił, że to i żłobki, nie żłobki, przedszkola, to właściwe myślenie, wspieranie tego małżeństwa, też Kościół bardzo się włącza, dobrze, że mamy konkordat, że mamy takie porozumienie między państwem a Kościołem, chociażby niektórzy chcieli siekierą nawet odrąbać Kościół, jakoby miał zły wpływ na poziom myślenia, wartościowania Polaków, jakichś zasad moralnych, które myślę też bardzo wiele znaczą dla narodu, gdy pan przywołał chociażby Niemcy czy Francję, czy te zmiany takie, jakie się dokonują w Europie Zachodniej czy w świecie.
A więc jeśli chodzi o instytucje państwa, jakby zwrócimy uwagę chociażby na, już mówiłem o Ministerstwie Rodziny, o 500+, prawda, cały program, który kierowany jest do rodziców wychowujących dzieci, czyli te miejsca w żłobkach, których przyrosło mnóstwo rzeczywiście i w żłobkach publicznych, i w żłobkach prywatnych, prywatnych w ramach tego programu Maluch Plus od 2015 roku, ale też ogromna liczba miejsc w klubach seniora, w domach seniora, rzeczywiście niezwykle potrzebnych. To jest kwestia, która rzeczywiście jest skierowana do całych rodzin wielopokoleniowych i to widać w polityce Prawa i Sprawiedliwości bezwzględnie poza 500 plus już, które jest, jak powiedziałem, sztandarowe i niebywałe. A też warto zwrócić uwagę, ja na to Państwu nie zwróciłem uwagę, proszę zwrócić uwagę, na ile, zupełnie na marginesie teraz powiem, skąd te 40 miliardów złotych chociażby na 500 plus. No jeżeli Państwo zobaczycie, że dochody budżetu państwa na koniec 2015 roku, czyli jeszcze wtedy, kiedy kończyła rządy koalicja PO-PSL, wynosiły około 290 milionów, a wedle budżetu, który dzisiaj uchwalamy... Miliardów złotych. A wedle budżetu, który będziemy uchwalać na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, pracować nad nim, te dochody mają wynieść 435 miliardów, to na przestrzeni tylko 4 lat znalazło się w budżecie blisko 150 miliardów złotych więcej. No to jest niebywały przyrost dochodów w budżecie państwa. To jest rzeczywiście kwestia pracy wszystkich mieszkańców naszego kraju, wszystkich obywateli, wszystkich pracowników, wszystkich, którzy odprowadzają podatki. No ale to jest też kwestia oczywiście uczciwości w rozliczaniu tych podatków i tego uszczelnienia systemu podatkowego. Zobaczcie Państwo, na ile było mniej środków finansowych w budżecie i dlatego nie było na 500 plus i dlatego się mówiło, nie ma pieniędzy na 500 plus i nie będzie. Nie będzie, bo nie zakładano, że można prowadzić politykę finansową państwa tak uczciwie, jak ona jest prowadzona przez ostatnie 4 lata. Jeszcze raz powtarzam, 150 miliardów złotych więcej dochodów na przestrzeni tylko 4 lat. Nie w stosunku do tego, co było w roku 90, tylko w stosunku do tego, co było w 2015. A przecież nie zarabiamy dużo więcej, niż zarabialiśmy wówczas. Te oczywiście dochody przyrastają, no ale nie na tyle, żeby to stworzyło aż 150 miliardów złotych. To zupełnie na marginesie. Proszę zwrócić uwagę na expose pana premiera Mateusza Morawieckiego z listopada ubiegłego roku, 19 roku. Tam zasadnicza część tego expose poświęcona była rodzinie. Modelowi rodziny, jak ta rodzina wygląda, z kogo się składa, z małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i wszystko dotyczące polityki społecznej wokół rodziny, czyli wszystkich udogodnień dla życia rodziny, dla zdradzania potomstwa, dla wychowania potomstwa, ale również dla opieki nad seniorami, miejsca dla seniorów właśnie w tych klubach seniorów. To wszystko składa się na politykę społeczną w ramach rodziny i to jest w orbicie zainteresowań absolutnie bezpośrednie i w sposób najważniejszy, czy w najważniejszej orbicie zainteresowań rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. I to są fakty, z którymi trudno walczyć, bo te fakty są widoczne. To, że jest do zrobienia jeszcze ogromnie wiele, to jest zupełnie oczywiste. To, że musimy troszczyć się o dochody
państwo
naszych...
Żywy, ludzie żywi, prawda?
No oczywiście, to... o dochody naszych emerytów, po to Fundusz Solidarnościowy, po to zabezpieczenie środków na 13, a w perspektywie 2 lat również na 14 dla naszych emerytów, bo przecież te wynagrodzenia czy te emerytury są niezwykle niskie, a to również rzutuje na życie całych rodzin. To, że mamy ogromny problem do rozwiązania z miejscami w szpitalach, na oddziałach takich jak geriatryczne, czy długoterminowej opieki medycznej, czy w zakładach opiekuńczo-leczniczych, no jest cała masa rodzin, które nie radzą sobie z opieką nad swoimi seniorami, bo ci seniorzy wymagają naprawdę medycznej już opieki, nie tylko takiej życiowej, rodzinnej, ale i medycznej, specjalistycznej. Trudno się opiekować w sposób medyczny, specjalistyczny na 4. piętrze bloku bez windy takim seniorem, który ma 90 parę lat. Do tego są potrzebne miejsca w szpitalach geriatrycznych, czy na oddziałach geriatrycznych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czy oddziałach długoterminowej opieki medycznej, bo są seniorzy, którzy tego wymagają. Nad tym musimy pracować i musimy stworzyć rodzinom również te warunki do tego, żeby całkowicie i całościowo wielopokoleniowo się rozwijały. To jest zupełnie jasne, ale kapitalne ma znaczenie rola Kościoła. Już nie chcę mówić o roli Radia Maryja, Telewizji Trwam. Jak się słucha cały dzień, a jak się jeździ samochodem, to się słucha cały dzień i dokładnie widać, w jaki sposób podchodzi do tego rodzina Radia Maryja, do tego, jak do tego podchodzą ojcowie w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, ale rola Kościoła. Kapitalne znaczenie ma duszpasterstwo młodzieży. Myśmy przeżyli w ostatnim tygodniu w Lublinie od niedzieli Świętej Rodziny do wtorku, do Sylwestra, ogromne rekolekcje takie młodzieżowe, życiowe. Odeszła w niedzielę Świętej Rodziny do Pana nasza można powiedzieć, przyjaciółka, chociaż nie znaliśmy jej jeszcze przed wypadkiem. Nie wszyscy ją znali, ja jej też nie znałem. Alicja Mazurek to jest dziewczyna, która była zaangażowana bardzo mocno w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, we wspólnotę Guadalupe. Wspaniała postać, która zgromadziła wokół siebie za życia jeszcze w ostatnich 2 latach swojego życia, kiedy spała, bo ona była po wypadku i była w śpiączce do końca życia swojego, czyli do Niedzieli Świętej Rodziny. I ona rzeczywiście zrobiła, jak mówiła jedna z sióstr, która jest tuż przed ślubami wieczystymi, młoda siostra, dając świadectwo podczas pogrzebu Sylwestra, ona zrobiła więcej śpiąc przez ostatnie niemal 2 lata niż wszyscy my za życia. Znaczy liczba cudów, liczba dzieł, która powstała wokół niej, wówczas, kiedy ona rzeczywiście była po wypadku samochodowym, szturm do nieba, modlitwy tysięcy młodzieży i później ta obecność w Sylwestra, czyli w dzień, który generalnie jest dniem, można powiedzieć, takiej radosnej zabawy, ale w Sylwestra zgromadziło się w kościele świętej Agnieszki na Kalinowszczyźnie tysiące młodych ludzi. To były wielkie, potężne rekolekcje, pokazujące, jak wielką rolę odgrywa Kościół, bo to wszystko nie działo się bez duszpasterstwa. W ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w ramach Guadalupe, działalności wielkiego duszpasterza młodzieży księdza Emila Mazura, ode mnie z parafii, który rzeczywiście jest przyjacielem tej rodziny Alicji Mazurek. To wszystko bez duszpasterzy i bez Kościoła byłoby całkowicie nieobecne. Kościół odgrywa kapitalną rolę. I teraz ci, co mówią, że trzeba Kościół odstawić od młodzieży, bo tak naprawdę ma zły wpływ na młodzież, a wolność młodzieży, prawda, a rozkwit młodzieży, to przecież zupełnie coś innego niż zobowiązania, które narzuca Kościół, no to są ci, którzy chcą rzeczywiście zepsuć polskie społeczeństwo. Kościół i jego wpływ na młodzież w przyszłości, teraz i w przyszłości, to jest kapitalne znaczenie. Ja się cieszę z takich obrazków, chociaż to jest obrazek niezwykle przykry, bo przecież pogrzeb 19-latki w Sylwestra to nie jest rzecz, którą moglibyśmy nazwać w jakiś sposób przyjemną, ale jest rzeczą radosną widzieć tysiące młodych ludzi absolutnie zaangażowanych w swoje życie i swoją wiarę i w przyszłość tego społeczeństwa. To są efekty działania duszpasterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Z ogromną radością przyjmowałem widok na roratach u nas w parafii setki dzieci każdego ranka o 6:15. Pełny kościół jak w niedzielę na sumie, dzieci z rodzicami, a następnie w salce katechetycznej śniadania roratnie dla tych dzieci. To jest wszystko praca Kościoła. Oczywiście wespół z rodzicami, z odpowiedzialnymi chrześcijanami, którzy wraz z duszpasterzami nad tym pracują, ale bez Kościoła tej przyszłości tego społeczeństwa nie ma.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do telefonowania. Słuchacze, prosimy o wykręcanie numerów do telewizji Trwam, żeby się do nas dodzwonić. W telewizji je przedstawimy. Państwo podaje te numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy 2 telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy też na słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, instytucje państwa wobec rodziny. Państwo pewnie też, tworząc rodzinę, wspólnotę małżeńską, macie może jakieś pytania, jakieś sugestie. Tu mamy też i władzę, można powiedzieć, ustawodawczą u siebie. Nie cały
Sejm. 460.
Ale konkretnego posła. Prosimy bardzo, Radio Maria i Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Dobry wieczór. Z tej strony Katarzyna z Lublina. Tak się składa, że jestem z tej parafii, z której tu obecny pan poseł. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić pana posła i ogólnie wszystkich telewidzów.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję za takie właśnie podkreślanie tego, że może być właśnie pięknie też to duszpasterstwo w takich miastach jak Lublin może działać, może przyciągać do siebie młodzież, dzieci. To jest coś pięknego, myślę, i bardzo dobrze, że poseł tutaj to zauważył i że między innymi właśnie wymienił księdza Emila. Ja też prosiłabym bardzo o wspomnienie już naszym proboszczu, o księdzu Eugeniuszu, który bardzo dużo robi, żeby właśnie przyciągnąć i młodzież, i właśnie i rodziny całe do kościoła. Także no myślę, że to jest po prostu piękny przykład tego, jak właśnie naprawdę wygląda od podwórka, od tak realnie, jak wygląda ta wspólnota katolicka, wspólnota rodzin, wspólnota mieszkańców, a nie tak, jak jest to kreowane w mediach. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu posłowi za to, że nawet sam daje śledztwo właśnie obecnością na mszy z rodziną. Też właśnie na tych rolatach to jest duże poświęcenie o tej porze być, a wielokrotnie mam okazję obserwować właśnie pana posła na mszach.
Pani to Katarzyno, bardzo... no tak może być, tego się spodziewamy też, żeby to byli ludzie tylko niektórzy mówią, ale też żyją. Dają nam przykład, że tak można, prawda? Bo to jest, myślę, najbardziej pociągające, że ktoś nie tylko mówi, ale pokazuje, że można, sam to realizuje.
Dokładnie, swoim świadectwem, tym, że realnie po prostu poświęca się, wstaje o tej rannej porze, ale to nie chodzi tylko o ranne pory, bo tutaj pan poseł się nie pochwalił, ale na swoim koncie również, jak jeszcze zaczął sobie, to było z wojewodą lubelskim, między innymi obecność na wspólnotach tutaj, we wspólnocie
przyszłości. Pani Katarzyno, właśnie pan profesor nie chce, żeby o tym mówić, ale ja tak zapytam, a kwestia instytucji państwa, jak pani patrzy, państwo, a małżeństwo, rodzina, czy tutaj pani chciałaby, nie wiem, zadać jakieś pytanie, czy jakąś sugestię, bo może przez ten pani głos też później głos w parlamencie będzie bardziej taki słyszalny.
To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim rodzina powinna być wspierana na różne możliwe sposoby. Tutaj pan poseł bardzo dużo na ten temat jakby już powiedział dzisiaj, w trakcie dzisiejszej tutaj obecność audycji. Mogę się tylko całym sercem podpisać pod tym, co powiedział. Mogę też powiedzieć, że warto inwestować w rodzinę i chciałabym również, żeby za jakiś czas problemy, o których dzisiaj mówimy, żeby to była po prostu przeszłość. Żebyśmy po prostu zobaczyli, że realnie staje polityka naszego obecnego rządu i osób takich jak tutaj obecny pan poseł, że daje realne skutki.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Lubelszczyznę, Lublin. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
No to jak się rzekło, to trzeba powiedzieć już całość rzeczywiście, bo tego księdza proboszcza naszego pominąłem, bo nie mówiłem o konkretnie naszej parafii, tylko o tym wydarzeniu niezwykle przykrym, a jednocześnie z drugiej strony głębokim i wewnętrznie radosnym udziału tej młodzieży w tych wielkich rekolekcjach, jakim był pogrzeb Alicji Mazurek. Natomiast rzeczywiście, jak już mówimy o rolatach i o naszej parafii, pozdrawiam panią Kasię, bo poznaję po głosie, proszę pozdrowić mamę, męża, całą rodzinę. To rzeczywiście ta parafia świętego Stanisława biskupa męczennika przy ulicy Zbożowej w Lublinie pod względem duszpasterstwa jawi się jako jedna, w moim przekonaniu, pewnie jest jakiś subiektywizm też w tym, bo jestem stamtąd, jestem członkiem Rady Parafialnej, natomiast jawi się jako rzeczywiście wzorcowa. No choćby dzisiejszy dzień, by przyjechałem tutaj do Torunia po mszy świętej o godzinie 11, po której by jasełka, grupa kilkudziesięciu dzieci w kościele, zaraz po mszy świętej, po błogosławieństwie. Wspaniałe przedstawienie dotyczące narodzin Pana Jezusa i to są dzieci ze wszystkich klas trzecich zespołu szkół numer 12 w Lublinie. Wszystko działo się w kościele w obecności księdza proboszcza Eugeniusza Zrębińskiego i właśnie księdza Emila i ministrantów, którzy zostali po mszy i całego kościoła ludzi. I to były jasełka przygotowane przez siostrę dominikankę, która przygotowuje dzieci do katechezy, ale też przez nauczycielki, 3-4 nauczycielki z tego zespołu szkół. Tu można pokazać wspaniałe model współpracy szkoły, wychowawców szkolnych, wychowawców muzyki w szkole, pani Kasia, która przepięknie przygotowała chór, katechetów, właśnie takich jak nasza siostra dominikanka, siostra Anna i kościoła. To wszystko rzeczywiście się w tej parafii dzieje i wydaje się, że w ten sposób możemy myśleć o przyszłości naszych rodzin, bo te dzieci są wychowane i są wychowane już dzisiaj w duchu tych wartości i chrześcijaństwa, od którego zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Warto przypomnieć słowa znów świętego Jana Pawła II z roku 2000 ze Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. L'Europa del terzo millennio o sara cristiana o non sara. Europa trzeciego tysiąclecia albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. a na pewno nie będzie taka, jaką ją znamy, jaką byśmy chcieli dla naszych przyszłych pokoleń. Więc jeszcze raz powtarzam, bo to wszystko wokół tego jednego zdania się myśli. Bez Kościoła i duszpasterzy Kościoła katolickiego, bardzo szczerze zaangażowanych w życie religijne dzieci i młodzieży, takich jak ksiądz proboszcz Eugeniusz Zarembiński, ksiądz Emil, czy ksiądz Grzegorz, nasz nowy wikary, i wielu duszpasterzy z naszej parafii, w tym mój wujek, ksiądz profesor Jerzy Pałski, to w przyszłości tego społeczeństwa nie będzie. Ale są miejsca takie jak parafia świętego Stanisława, które pokazują, że jest wielka nadzieja na przyszłość.
Dziękuję. Prosiłem bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo, czy już ja jestem?
Tak, już pani jest, witamy serdecznie.
Tak. Szczęść Boże dla Radia Maryja i dla Telewizji Trwam. Jestem tak wzruszona, że trudno mi jest mówić, bo już jestem babcią, Wandzią, ale nie mogę się doczekać na prawnuki przez to, że nie ma mieszkań dla młodych. Mam gromadę wnucząt, ratujcie mieszkania dla młodych. To jest najważniejsza sprawa. Będę miała prawnuki, jak będą mieszkania dla młodych. Błagam.
Pani Wando, dziękuję. To też pewne pytanie polityka.
Niewątpliwie jednym z tych programów, który jest najtrudniejszy do zrealizowania, który jest realizowany tylko z wielkimi trudami, no choćby Biała Podlaska jest...
Pani Misza Emilewicz niedawno mówiła, że jest pewna jakaś, prawda, tak, pomysł na rozwiązanie tego, no bo nie wszystko idzie tak nie, jakbyśmy chcieli.
Rzeczywiście Mieszkanie Plus to bardzo trudny program do zrealizowania. On się bardzo mocno, że tak powiem, rozkręcał przez ostatnie 4 lata, ale to można powiedzieć jest okres przygotowawczy. 4 lata to jest czas na to, żeby rzeczywiście te potrzeby mieszkaniowe młodych małżeństw były, czy naprzeciw tym potrzebom mieszkaniowym wyjść. Bo istotnie prawdą jest, i o tym powtarzał to pan prezes Jarosław Kaczyński, kiedy inicjowaliśmy budowę gotowych już mieszkań plus Białej Podlaskiej, to jest jeden z czynników rozwoju rodziny i życia młodych małżeństw, bezpieczeństwa młodych małżeństw. No, młode małżeństwa muszą wiedzieć, gdzie mieszkać i nie stać młodych małżeństw na mieszkania na rynku komercyjnym, gdzie metr kwadratowy kosztuje najmniej 5-6 tysięcy, a są miasta, gdzie i 8 czy 9 tysięcy. I to jeszcze w standardzie deweloperskim, czyli do remontu. To jest jasne, szanowna pani, ten program będzie realizowany, ale mimo wszystko chcę zwrócić na jedną uwagę. Mieliśmy takie znakomite kazanie, bardzo mocne, ale też bardzo potrzebne, właśnie w Niedzielę Świętej Rodziny, jednego z ojców misjonarzy Afryki, którzy też na terenie naszej parafii posługują, który wiele lat był za granicą w Afryce na misjach, a który mówił o rzeczywistości polskiej, którą zastał po powrocie po kilkudziesięciu latach. No, był czas, i proszę zwrócić na to uwagę, mówię do pani, która przed momentem telefonowała, że rodziny mieszkały w jednym M3 i to były rodziny wielopokoleniowe. Oczywiście, że to były straszne warunki mieszkaniowe. Oczywiście, że to się mieszkało w jednym mieszkaniu, jedna rodzina w jednym pokoju. Ale przecież w takich warunkach zdradzali nas nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Pani, szanowna pani, też pewnie zdradzała swoje potomstwo w nie lepszych warunkach niż dzisiaj żyją pani wnukowie. Więc to nie jest kwestia tylko mieszkań. Mieszkania tak, to jest bardzo ważny problem, który musimy rozwiązać. Ale mentalność, świadomość i podejście do obowiązków rodzicielskich to jest druga rzecz. I o też trzeba pamiętać, trzeba pracować również nad wnukami, nad dziećmi i uświadamiać im, jaki jest obowiązek rodziny i od czego zależy przyszłość również tej rodziny. Nie tylko od tego mieszkania, ale od tego, czy rzeczywiście potomstwo będzie zrodzone i te funkcje podstawowe rodziny będą wykonane.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Wenanty z Moniek.
Prosimy, pani Wenanty.
Chciałbym kilka zdań powiedzieć na temat właśnie dzisiaj związany z audycją. Panie wojewodo, panie profesorze, wyprzedzeniem przed posiedzeniem Sejmu skierowałem list do pana prezydenta, do pani marszałek Sejmu i do pana marszałka Senatu, do wszystkich posłów i senatorów. Ja tylko 4 zdania związane właśnie z tym, o czym mówił czcigodny ojciec i pan profesor. 4 zdania tylko przytoczę. Zatroskany o dzień dzisiejszy i przyszłość naszego narodu, przesyłam ten list. Jedno mamy ojczyznę i ojczysty dom. W tym domu nie ma jedności, zgody i solidarności wszystkich Polaków. Fale zła i nienawiści docierają do miast i wsi. Widoczne to jest wszędzie. W Sejmie, w czasie zgromadzeń publicznych, na stadionach i ulicach. I jeszcze 2 zdania. Tylko najbardziej istotne, proponuję, ażeby Parlament Rzeczypospolitej Polskiej rok 2020 nazwał rokiem jedności, zgody, braterskiej miłości, dialogu społecznego i solidarności wszystkich Polaków w kraju i na świecie. I ostatnie zdanie. Niech to będzie rok odnowy moralnej całego narodu, rok bezwzględnej walki z naszymi wadami i nałogami, które od wieków i obecnie są główną przyczyną klęsk, tragedii i nieszczęść w naszej ojczyźnie. Właśnie o tej odnowie moralnej mówił na pewno setki razy nasz święty Jan Paweł II. Setna rocznica, wiadomo, będzie 18 maja w tym roku. Mówił wielokrotnie, mam bardzo wiele materiałów jako nauczyciel, między innymi historii.
Panie Wenanty,
o tej odnowie moralnej.
Dziękuję.
Właśnie błogosławiony będzie od 17 maja, wiadomo, kardynał tysiąclecia.
Nie, to od 7 czerwca, a pan 18 maja to urodziny Jana Pawła II. I to ta rocznica. Panie Wenanty, bardzo dziękuję, bo ten list i tych kilka spraw, ta kwestia zgody, kwestia no, tego nazewnictwa, czy będziemy tak czy inaczej nazywali ten rok tego odniesienia moralnego do zasad Jana Pawła II, no możemy zawsze mówić, że mówił Jan Paweł. My możemy się powoływać na te słowa, tak jak na słowa Pisma Świętego, czyli tylko czy je wprowadzamy w życie. Co tutaj należałoby zrobić? Czy to jest możliwe, taka jedność w parlamencie, w myśleniu takim zasadniczym, tak myślę chociażby wobec małżeństwa i rodziny?
No, proszę Państwa, musimy zastanowić się nad słowem jedność i co my rozumiemy pod pojęciem jedność. Czy rozumiemy takie wspólne uśmiechanie się bezrefleksyjne i przytulanie i jesteśmy jednością, ale wokół tego, czy u fundamentu tego czegoś nie ma wartości.
Prawda jest ważna.
Proszę zwrócić uwagę, ja chcę Państwu powiedzieć rzecz, która jest dla mnie była bardzo gorzkim doświadczeniem, mianowicie opłatek sejmowy. Jeśli pan Wenanty mówi o jedności polityków w Sejmie w tym roku właśnie bardzo szczególnym, rzeczywiście rok jest szczególny, zobaczcie Państwo, 18 maja, setna rocznica urodzin Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, a zaledwie kilka tygodni później, 7 czerwca w Warszawie mamy beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jak tak się wtrącę, rzeczywiście, pomyślmy o tym, co z siebie ofiarował. Lata więzienia.
Dokładnie.
Prawda,
ale
ofiarował,
też pomyślmy o tym właśnie, co powiedział ten nasz błogosławiony od 7 czerwca kardynał Stefan Wyszyński u progu lat 80., kiedy rodziła się Solidarność, a kiedy on nie zabierał specjalnie mocno głosów, dyskusji wokół tego, co się dzieje. I pytano go, dlaczego ojciec, bo tak do niego się zwracano, tak mało mówi na ten temat. I co powiedział wtedy kardynał Stefan Wyszyński? Bo nie chodzi o to, żeby flaszka wódki przeszła z rąk jednego alkoholika do rąk drugiego alkoholika, albo żeby klucz od sejfu przeszedł z rąk jednego złodzieja do rąk drugiego złodzieja, tylko chodzi o autentyczną przemianę sumień, o narodziny nowego człowieka. Tak mówił kardynał Stefan Wyszyński. Jeśli w ten sposób będziemy jedność rozumieć, to oczywiście ma pan Wenanty 100% rację. To jest wielka okazja, ten rok 2020, setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II i beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego do tego, żeby budować jedność wokół wartości. Wartości, jaką jest rodzina, wartości, które wynikają wprost z chrześcijaństwa. Ale jeżeli ktoś nie chce budować jedności na chrześcijaństwie, jeżeli ktoś zwalcza wprost chrześcijaństwo, jeżeli ktoś wprost uderza w rodzinę, jeżeli ktoś uderza wprost w jej fundamenty i jeszcze robi to, czy traktuje to jako sztandarowe hasła swojego programu politycznego, to jak pan Wenanty sobie wyobraża jedność z takimi ludźmi? Znaczy, ja jestem za jednością, natomiast jednością na wartościach, jednością na fundamentach chrześcijaństwa. Jeśli ktoś tego nie chce, to trudno, żeby być z nim jednością. No inaczej byłaby to jakaś zdrada.
Jak to z nie tym, ma kompromisu. Każdy ma swoje racje?
Nie ma każdy swoich racji, kompromisów wokół wartości nie ma. Mówiliśmy o tym przy okazji 28. rocznicy urodzin Radia Maryja. Gdyby Radio Maryja, Telewizja Trwam, gdyby ojciec dyrektor, ojcowie tu posługujący poszli na jakiekolwiek kompromisy w kwestiach fundamentalnych, nie byłoby już tego radia, nie byłoby tej telewizji, nie byłoby nas dzisiaj tutaj w tym studiu. Wokół fundamentów człowieczeństwa, chrześcijaństwa, wokół głównych prawd, o człowieku, o Bogu, o życiu człowieka w społeczeństwie, kompromisów nie ma. Jeżeli jedność będziemy budować na wartościach, które wynikają właśnie z tego, o czym teraz tu mówimy, to oczywiście tak. Natomiast nie można budować jedności, nie wiem, nazwę to, czy ujmę to obrazowo, okradanego ze złodziejem, bez refleksji złodzieja.
To jak pan wspomniał o tym opłatku, no jak można przeżywać jubileusz narodzin Zbawiciela bez...
Nie dokończyłem tej refleksji.
Zbawiciela,
nie tak. Dokończyłem tej refleksji. Gorzkim doświadczeniem był opłatek w Sejmie. Wiecie państwo, że na uroczystości opłatkowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej było mniej ludzi niż bywało przez ostatnie 4 lata w sali kolonowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. To pokazuje tylko, jaki jest stosunek bardzo dużej części parlamentarzystów w Polsce do tego, co jest podstawą życia społeczeństwa polskiego od 1053 lat. Do chrześcijaństwa, do Pana Boga, do tolerancji religijnej, bo przecież chrześcijaństwo to jest ten system wartości, który nakazuje mądrą miłość każdego człowieka, każdego bliźniego. W każdym człowieku mamy odnajdować dobro, bo Pan Bóg się urodził, Pan Bóg stał się człowiekiem dla każdego człowieka i w każdym mamy odnajdować dobro, bo w każdym jest ta kruszyna dobra. Dlatego chrześcijaństwo nakazuje mądrą miłość każdego, nie głupią, nie zabawną, nie pseudomiłość, tylko mądrą miłość każdego bliźniego, a tolerancję stawia w drabinie zachowań, pożądanych zachowań na najwyższym szczeblu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, wokół tego nie chce budować jedności, no to trudno z nim się porozumieć.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcu Grzegorzowi i wspaniałemu posłowi Czernkowi. Zachwycamy się panem.
Pani ma na imię?
Teresa.
Dziękuję.
Z Księżyna koło Białegostoku dzwonię. Tak się złożyło, że w ubiegłą niedzielę byliśmy w innym kościele niż w Księżynie i tam było kazanie odnośnie rodziny. Gdzie prowadził, jest proboszczem ksiądz Jerzy Sokołowski. Wspaniały zresztą człowiek, w Księżynie prowadził też Alfę. Pozdrawiam go od siebie, jeżeli słucha. I właśnie odnośnie tych dzieci biegających po kościele, chyba tak troszeczkę zauważył, że ludzie troszeczkę tak spoglądają po sobie, bo jedno dziecko bardzo płakało, a drugie biegało. I mówi tak, nie patrzmy na to, że oni biegają. Nie patrzmy na to, że płaczą, niech biegają. To są dzieci, to jest nasza, mówi, radość. Trzeba, mówi, patrzeć, że oni są tu obecni i od samego małych rodzice ich przeprowadzają do kościoła, żeby im wpoić to wszystko. Będą większe, nie będą tego robić. No i także chciałam się do tego odnieść, do tych biegających dzieci. Także...
Pani Tereso, bardzo dziękuję, chociaż tutaj też... Rodzicom trzeba to położyć na serce, też muszą to wyważyć, tak? Bo my możemy później pewne życie tak trochę naciągać i cieszyć się tymi dziećmi, że one żyją. No w końcu dziecko, jak gdyby nie biegało, to taki ognik, prawda? Ale też musimy pomyśleć o tym, o innych, bo też Kościół to jest miejsce, wspólnota, gdzie chcemy mieć taki moment, nie tylko, że ciszy, ale modlitwy. To jest, prawda, jest miejsce dla każdego, ale też, żeby to tak... wyważyć, żeby też nie naciągać pewnych rzeczy. Panie
to jest pokłosie, przepraszam, ale te rozmowy niedokończone, jak widać, nigdy nie będą dokończone, ale one są żywe i tworzą się tutaj. My tu nie mamy żadnego scenariusza z ojcem Grzegorzem, tylko po prostu toczymy je na żywo. To jest też efekt moich dzisiejszych rozmów SMS-owych z moją siostrą, która właśnie ten problem podnosiła. No, jak inaczej uczyć dzieci wiary, jak nie poprzez przychodzenie z nimi do kościoła od najmłodszych lat? No, jeśli się dziecka nie przyzwyczai do tego, nie pokaże mu się, jaka jest jego droga, jaki jest sposób życia chrześcijańskiej rodziny, w niedzielę we mszach świętych uczestniczyć nabożnie, łącznie z dziećmi.
Nie będzie
trudno,
mówił, nie będzie się dzielił.
Oczywiście, no to trudno, żeby dziecko później rzeczywiście przylgnęło do tego rodzaju zachowań, bardzo pożądanych, bo one tworzą później pewien sposób zachowań i odpowiedzialności tego młodego człowieka od samego początku. Natomiast ma rację ojciec Grzegorz, że to trzeba wyważyć. W wielu parafiach są msze święte, tak jak w tej mojej wzorcowej świętego Stanisława na Zbożowej jest msza święta o godzinie 11, gdzie przyjęło się, że przychodzą rodzice z najmłodszymi dziećmi. Te dzieci robią tam, co chcą w tym kościele i nikomu wówczas nie przeszkadzają, bo każdy, kto idzie na godzinę 11, to wie, że to jest msza święta dla dzieci, dedykowana dzieciom i siłą rzeczy możliwości skupienia takiego, jak nam przy świętej wieczornej.
To ja idąc potem...
Można wybrać rzeczywiście też czas i możliwości czy okoliczności, ale denerwować się na to, że są dzieci w kościele i ewentualnie robią, nie można nigdy, dlatego że no, naprawdę dzisiaj problemem jest to, że ludzi się odsuwa od kościoła i chce wyciągnąć z kościoła, więc cieszmy się z tego, że przychodzą rodziny z moimi dziećmi do kościoła.
Tak, zwracam uwagę na dzieci, na młodzież, na to najmłodsze pokolenie. Pan wspominał, że i państwo też myśli o tym, żeby pieniądze nawet były i każdy się dokłada jak tylko może. Kwestia i podwyżek dla nauczycieli, ale w ogóle, żeby ta infrastruktura funkcjonowała. Ale większa sprawa, jak wygląda ta edukacja? I tutaj też pytanie takie, co pan myśli o szkole, no, Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy może nawet dalej pójdziemy szkolnictwo wyższe, bo tam też się kształcą ci, którzy za chwilę wrócą do szkół i coś będą proponowali. I tutaj czy jest właściwy, nie że nadzór, ale myślenie państwa, tworzenie prawa, kwestia lektur, tak daleko idąc, prawda, w to, czy pan...
Proszę ojca, no, temu służy ta reforma edukacji, która jest wprowadzana, bo ona w dalszym ciągu jest wprowadzana. Ona oczywiście ma różne swoje cele i jeden z tych celów, ten najważniejszy, nie jest jeszcze osiągnięty, bo jeśli chodzi o kwestię wychowywania młodych pokoleń, od najmłodszych w tych przedszkolach, ale głównie
trwa,
szkołach i szkołach średnich i uniwersytetach, jest źle. I to trzeba wprost powiedzieć i my to wiemy jako rządzący, że jest źle i nie ma najmniejszej wątpliwości, że odpowiedzialnie musimy podejść do sposobu edukowania i wychowywania dzieci w szkołach średnich również i na uniwersytetach naszej młodzieży. Bo jeżeli spojrzymy sobie na obrazek następujący, zwołana została Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. To są przedstawiciele wszystkich szkół średnich z miasta Lublin. Wybrani przez młodzież z tych szkół średnich miasta Lublin. I pierwsze, co zrobiła na pierwszym swoim posiedzeniu, to podjęła uchwałę o wsparciu dla organizacji tęczowych piątków w szkołach miasta Lublin. To znaczy, że jest źle. To znaczy, że wybrańcy poszczególnych szkół, młodzieży z poszczególnych szkół średnich z Lublina, ze schodu, no mają tak myślenie całkowicie skrzywione
i wykrzywiają, tylko, że, to nie jest usprawiedliwienie
tylko,
oczywiście.
Tylko, że my w związku z powyższym przez pryzmat choćby tej jednej uchwały, a problemów jest zdecydowanie więcej. To jest tylko wierzchołek góry lodowej i przykład pokazujący problem. My ten problem musimy wziąć na warsztat i zobaczyć, co się dzieje, jeśli chodzi o lektury obowiązkowe w szkołach. Co się dzieje, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe w szkołach. Kto, jakie stowarzyszenia przenikają do naszych szkół, zwłaszcza w dużych miastach. Na wsiach jest dużo lepiej. Zdecydowanie lepiej. Ale zwłaszcza w dużych miastach.
Nie atakują, czy jest większa kontrola?
Jest większa kontrola. Ludzie się znają. Jest większe przywiązanie do tradycji. Jest większe przywiązanie do wartości. Nie ma co do tego wątpliwości.
Jest gorzej.
Natomiast jest lepiej na wsiach. Natomiast w dużych miastach jest dużo większa anonimowość. Jest dużo większe rozdrobnienie. Nie znamy się nawzajem. I możliwości oddziaływania różnego rodzaju stowarzyszeń, które czerpią również środki finansowe ze środków publicznych, w tym europejskich, ale nie tylko europejskich, również tych państwowych. Na to też musimy zwrócić uwagę i później przenikają do świadomości naszych dzieci, naszej młodzieży i efektem tego są chociażby takie uchwały. To jest kwestia, która musi być wzięta na warsztat dzisiaj, jeśli chodzi o system oświaty i tu też ogromna rola kuratoriów oświaty, tylko że kuratorzy sami, jest 16 kuratorów i razem z wicekuratorami to będzie grupa kilkudziesięciu osób, sami sobie z tym nie poradzą. Oni muszą oczywiście, ci kuratorzy, odpowiadać na sygnały, które płyną ze szkół, jakieś negatywne trendy, które w szkołach się zaznaczają. No, choćby te tęczowe piątki. Ja mogę powiedzieć, że działanie pani Teresy Misiu, kurator oświaty z Lublina w tym względzie jest absolutnie wzorcowe. Jeszcze zanim do tego doszło, to przedstawiła wszystkim dyrektorom szkół, zwłaszcza w mieście Lublin, jakie są obowiązki, jakie są prawa dyrektorów w szkole, która ma kształcić dzieci w oparciu o chrześcijański system wartości, co wynika z preambuły do ustawy o systemie oświaty. Tutaj kuratorzy rzeczywiście muszą być niezwykle aktywni, tak jak pani Teresa Misiu, ale to nie zwalnia nas, czyli rządzących, z tego, ażebyśmy dokładnie wzięli na warsztat kwestie obowiązkowych lektur, kwestie programów nauczania poszczególnych przedmiotów, ilości godzin poszczególnych przedmiotów, po to, żeby zażegnać kryzys, który ewidentnie jest.
Może jeszcze jedno pytanie. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo, słucham.
Jesteśmy. Proszę nam się przedstawić i...
Witam bardzo autorów audycji. Wszystko dobrze, tylko dwa krótkie pytania.
Pani imię?
Marta z Warszawy.
Dziękuję.
Proszę bardzo, proszę nam powiedzieć, że tak, numer telefonu wyświetlany na ekranie zbyt krótko trwa i przede wszystkim się nie można dodzwonić, bo albo jest zajęty, albo się nikt nie odzywa. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, pytanie. Czy może nam ktoś podać, na przykład pan profesor, który jest rozmówcą w audycji, czy możecie nam podać, ile dzieci zaawansowanych wiekiem, to znaczy 10 lat, 12, 15, 14, utopiło się w tym roku po prostu w czasie kąpieli w morzu, czy w wodzie, no w wodzie. Utopiło się dzieci gotowych, odchowanych, miało być zadbanie. Jak się można tak dzieci opiekować, że dzieci się topiły na oczach rodziców albo coś takiego? To jest karygodne po prostu, no. Poza tym, ile dzieci zginęło w wypadkach samochodowych, w których ojciec prowadził po pijanemu na przykład. To nas interesuje. O tym też powiedzcie.
Dziękuję pani Marto. Rzeczywiście cenna uwaga. Za to przepraszam, że i za krótko i czy za szybko podajemy kontakt, ale najczęściej jest tak, że albo wielu dzwoni, albo jakiś słuchacza już czy widza podjęliśmy, a drugiego nie podejmujemy, bo już jest ktoś na linii, tak jak na przykład pani i pani chwilę oczekuje, zanim panią wywołamy na antenę.
Panie, co do dwóch rzeczy następnych, które pani poruszyła, niezwykle ważnych. Zacznę od drugiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo komunikacyjne, w tym właśnie bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci i kwestia osób prowadzących samochody pod wpływem alkoholu. Jestem absolutnym zwolennikiem zradykalizowania przepisów prawa karnego i doprowadzenia również do sytuacji, w której będziemy, którzy ci szczególnie pijani kierowcy będą ponosić zdecydowanie większą odpowiedzialność materialną przyłapani na gorącym uczynku przestępstwa, czyli prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, bo rzeczywiście ilość wypadków, w tym wypadków śmiertelnych, spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu, zwłaszcza
jak można przyjąć kimś, kto jest
ale to jest przestępstwo, to jest grzech przede wszystkim, to jest kompletny brak odpowiedzialności, należy wyciągać konsekwencje, zgadzam się z panią, ale jak pani słyszała w ostatnich tygodniach wypowiedzi pana premiera również dotyczące bezpieczeństwa komunikacyjnego, rząd idzie w kierunku rzeczywiście walki z tymi bardzo negatywnymi zjawiskami, tragicznymi zjawiskami, jakie są wypadki powodowane przez osoby prowadzące samochód pod wpływem alkoholu. Co do utonięć, szanowni państwo, owszem, macie państwo rację, to jest kwestia oczywiście również, nie wiem, uczenia dzieci i młodzieży pływania. To jest na coraz większym poziomie, bo tych krytych pływalni i basenów przy szkołach jest coraz więcej, ale to jest również odpowiedzialność rodziców. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie utopiło się żadne dziecko, ani w tym roku, ani w latach poprzednich, na strzeżonym kąpielisku nad morzem. To są fakty. Wszystkie utonięcia, bardzo tragiczne sytuacje życiowe, rodzinne, jakie, o jakich donoszą media, jeśli chodzi o utonięcia dzieci, czy to nad morzem, czy nad jeziorami, czy nad rzekami, to jest kwestia kompletnego braku odpowiedzialności opiekunów i rodziców, którzy idą z rodzicami, idą z dziećmi kąpać się przy czerwonej fladze albo idą na kąpieliska, które są niestrzeżone. I tutaj naprawdę państwo za to brać odpowiedzialności nie może. Nauczmy się odpowiedzialności za nasze dzieci i spójrzmy w naszą przeszłość, w naszą historię. Ja też spoglądam niestety i biję się w piersi, jak my się nieraz zachowujemy na plażach nad morzem i czy nie ignorujemy czerwonej flagi, czy nie ignorujemy poleceń ratowników, którzy są tam po to, żebyśmy byli bezpieczni w tym kąpielisku i czy później z tego nie wynikają nieszczęścia. Jeszcze raz powtarzam, fakty są bardzo proste i zupełnie oczywiste. Nie utopiło się żadne dziecko nad morzem na kąpielisku strzeżonym. Wszystkie utonięcia bardzo tragiczne, jakie mieliśmy, to były utonięcia poza kąpieliskami strzeżonymi. To nie jest kwestia odpowiedzialności państwa, tylko rodziców i opiekunów.
Bardzo dziękuję za już. Drodzy państwo, dziś temat instytucje państwa wobec rodziny. Temat, który podjęliśmy i jeszcze podejmować będziemy na antenie Radia Maryja. W rozmowach niedokończonych naszym gościem był i będzie dalej pan profesor Przemysław Czarnek.
Kłaniam się państwu, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.